Bardzo dziękuję za to ciepłe powitanie i za zaproszenie tutaj na Waszą rocznicę. To dla mnie wielki przywilej i też wielka radość, że w tak uroczystym czasie dla Was, dla Waszego zboru mogę tutaj posługiwać Słowem Bożym. Musicie rzeczywiście mnie lubić i cenić, skoro chcecie przez cały weekend mnie tyle tak długo słuchać. Także raz jeszcze dziękuję. Przywożę Wam pozdrowienia też od naszego zboru Wspólnota Ewangelii ze Skoczowa. I cóż, no, gdy Wasz pastor Tadeusz zaprosił mnie tutaj, położyłem przed Panem temat, jakim miałbym się z Wami podzielić w czasie tego weekendu. I długo nie miałem jakiejś takiej jasności, wytycznych od Pana, jaki temat poruszyć. I w końcu parę tygodni temu właśnie ta sprawa Bożej woli dla naszego języka stanęła przede mną i zapytałem: Boże, czy to jest ten temat, czy chciałbyś, żebym go rozwijał? I wierzę głęboko, że Duch Święty to potwierdził i mam nadzieję, że będę w stanie choćby w jakimś stopniu przekazać Wam to, co leży na sercu Bożym odnośnie tego tematu, czego naucza Słowo Boże. Myślę, że jest to temat, z którym stykamy się na co dzień, bo na co dzień posługujemy się naszym językiem. Inni się posługują swoim językiem. Biblia bardzo dużo mówi na temat posługiwania się językiem, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. To, jak posługujemy się językiem, jest jednym z kluczy do zwycięskiego życia, bądź niestety przegranego życia, do zwycięskiej służby, bądź służby, która się rozsypie. Też to, co zainspirowało mnie, to jest książka, która ukazała się 3 tygodnie temu, autorstwa mojej żony Ireny. Myślę, że będzie tutaj ze mną Irenka w niedzielę, wcześniej chyba nie da rady. Ja robiłem redakcję tej książki i ta książka nosi tytuł Ofiara języka, nie rań siebie i innych. I myślę, że Irenka trochę talentu pisarskiego odziedziczyła po swoim tacie Józefie Kajfoszu i rzeczywiście świetnie to napisała. Bardzo mocno książka oparta na Słowie Bożym. Ja właściwie mogę się podpisać pod wszystkim, co tutaj jest napisane w tej książce. Na wylot ją znam, bo jak mówiłem, robiłem redakcję, więc wiele rzeczy tutaj, o wielu rzeczach dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. To był temat taki wiodący przez kilka miesięcy u nas w domu. Nasz starszy syn też pomagał, bo zna się już też na języku polskim, więc sporo też tutaj pomagał, dzielił się swoimi uwagami. I książka moim zdaniem bardzo cenna, bo tak naprawdę dla każdego, tak? Dla ludzi dojrzałych w Panu, bo wszyscy wzrastamy, a Biblia mówi, że jeśli całkowicie panujemy nad swoim językiem, to jesteśmy już doskonali. Więc jeżeli nie jesteś jeszcze doskonały, to i dla ciebie jest ten temat. Ale jest ta książka też tak napisana, że ona może służyć jako materiał ewangelizacyjny dla osób niewierzących, dla ludzi niezwiązanych z kręgiem ewangelicznego chrześcijaństwa, gdyż bardzo mocno wskazuje na Chrystusa. Ja nie będę robił wykładu tej książki. Będę do niej często nawiązywał, ale zachęcam do zaopatrzenia się w tę książkę nawet już dzisiaj wieczorem. Jest tam na dole w sklepiku. Z tego powodu, że ona nam będzie towarzyszyć i możecie gdzieś tam do poduszki poczytać i pomyśleć: o ludzie, to o mnie tutaj. A po co ja kupiłem tą książkę? Ale potem weźmiecie następny rozdział i pomyślicie: no to jest o nim, no tak, muszę mu to dać. Jedno wam gwarantuję, że jak przeczytacie całą tą książkę, to będziecie czuli pewien dyskomfort, bo na pewno odnajdziecie w niej siebie, tak jak i ja odnalazłem, ale nie znajdziecie tam potępienia, ale zachętę do tego, żeby wzrastać, żeby się zmieniać i zachętę, bo naprawdę stawka jest wysoka. I takim wersetem przewodnim tej książki, od którego ja też za chwilę zacznę moją usługę, jest Księga Przypowieści, rozdział 18, werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. I przeczytam jeszcze parę zdań z okładki, żebyście złapali lepszy kontekst tej książki i też kontekst tego, o czym będziemy tutaj rozmawiać przez te 3 dni. Jeżeli to, co mówisz i jak mówisz, coraz częściej wpływa negatywnie zarówno na twoje otoczenie, jak i na ciebie samego, to nie jest wykluczone, że stajesz się ofiarą swojego języka. Co gorsza, istnieje zagrożenie, że ktoś blisko ciebie staje się ofiarą twojego języka. Język ma moc, by zachęcać, wyrażać miłość i dobroć, ale umie też poniżać, zadawać ból, zabijać nadzieję, zamęczać narzekaniem, wyśmiewać, pogardzać i niesprawiedliwie oceniać. Masz tylko jedno życie. Nie pozwól, aby twój lub cudzy język popsuł jego piękno, zniszczył twoje relacje i okradł cię z tego, co zamierzył dla ciebie Bóg. Czy masz odwagę przyjrzeć się dokładniej temu, jak używasz swojego języka i szczerze ocenić, czy poruszasz się w obrębie granic bezpiecznych dla ciebie i twojego otoczenia? Czy jesteś gotowy na to, żeby zatrzymać lawinę zniszczenia w swoim życiu spowodowaną złymi nawykami twojego lub cudzego języka? I kolejny cytat, psalm 39, werset 2. Tak jak powiedziałem, to jest mnóstwo cytatów. 140 jest cytatów w takiej niedużej książce. Ale nie jest to spis cytatów. 140 odniesień do Słowa Bożego, bezpośrednich, pełnych cytatów z Biblii i niektóre z nich to więcej nawet niż jeden werset. Także to jest... I ten psalm 39, werset 2. Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło. Także tyle o tej książce. A teraz powróćmy do tego przewodniego wersetu. Księga Przypowieści, rozdział 18, werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Pamiętam, jak niedługo po nawróceniu, miałem wtedy 20 lat i nie miałem pojęcia, jak używać języka. I pochodziłem z domu, gdzie nikt nie miał pojęcia, jak używać języka. Mój tata zwykle milczał. Moja mama zwykle się darła. Ja zazwyczaj też się darłem. Moja siostra trochę mniej. Używałem języka w niewłaściwy sposób. Przeklinałem, raniłem innych ludzi, nie panowałem nad tym, co mówię i jak mówię. I pamiętam, jak się nawróciłem, zacząłem czytać Biblię i dotarłem do Księgi Przypowieści. I zobaczyłem, ile Bóg ma do powiedzenia na temat języka. Zobaczyłem, jak ogromne znaczenie dla Boga ma to, co mówię, jak mówię, kiedy mówię, do kogo mówię, dlaczego to mówię. I zamurowało mnie. I pamiętam, jak postanowiłem, że muszę zmienić tę sferę mojego życia. I naprawdę wziąłem się mocno do pracy i dość szybko zacząłem widzieć dobre tego rezultaty. I przez parę lat naprawdę mocno się pilnowałem. Ale potem, tak jak to w życiu bywa, zacząłem tu czy tam dawać sobie takie małe i większe przyzwolenie na to, żeby niekoniecznie posługiwać się językiem tak, jak Pan Bóg przykazał. I po jakimś czasie, znowu po kolejnych paru latach, zobaczyłem, że muszę włączyć hamowanie. Że ponownie, już jako chrześcijanin, już jako pastor, muszę spojrzeć głębiej w siebie, muszę spojrzeć na to, co mówię, jak rozmawiam z moją żoną, jak się odzywam do moich dzieci, co w ogóle wypowiadam, co mówię do samego siebie. I od tamtej pory aż do dzisiaj jestem właśnie w trakcie tego procesu, by uczyć się posługiwać językiem tak, aby to było miłe Bogu. I dalsza część tego wersetu, który zacytowałem, brzmi tak. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie, przeciwstawienie, najbardziej skrajne chyba, jakie można sobie wyobrazić. W mocy języka, tego narządu, który mamy w swoich ustach, jest śmierć i życie. Język może dawać życie, ale może również doprowadzać do śmierci. I ten tekst również wyraźnie mówi, że językiem należy się umiejętnie posługiwać. Tylko wtedy może on przynieść korzyść. Biblia mówi, kto umie się posługiwać językiem, korzysta z jego owocu. Innymi słowy, to nie jest coś, z czym się rodzimy. To nie jest coś, co przychodzi nam naturalnie. Język to jest narzędzie, które może dać życie, ale też uśmiercić. I dzisiaj była mowa tutaj już o pracy w ogrodzie, pracy przy domu. Wiem, że Tadeusz buduje dom kolejny w swoim życiu i z pewnością używacie wielu narzędzi. Ale co narzędzia mają do siebie? Narzędzia mają to do siebie, że trzeba nauczyć się nimi posługiwać. To może być proste narzędzie jak młotek lub bardzo skomplikowane, ale trzeba się nauczyć narzędziami posługiwać. Nie sposób żyć bez narzędzi. Chyba to jest dość oczywiste. Narzędzia same w sobie są neutralne. Może poza tymi, które zostały stworzone wyłącznie jako narzędzia tortur, by zadawać ból. Ale generalnie rzecz biorąc, narzędzia, z którymi stykamy się w życiu, są neutralne. Nie są ani dobre, ani złe w sensie moralnym. Po prostu są narzędziami. I od tego, jak się nimi będzie posługiwać, jak się nimi będziemy posługiwać, zależy to, czy posłużą ku dobru, czy ku złemu. I często te najbardziej potrzebne i pożyteczne narzędzia są śmiertelnie niebezpieczne. Jedno narzędzie, którym nie lubię się posługiwać, ale jest bardzo potrzebne, to jest szlifierka kątowa. Większość narzędzi, jakiś pił, pilarek, ma mnóstwo osłon i nie ma prawie możliwości, żeby gdzieś tam palce włożyć i sobie je poobcinać. I cały czas zastanawiam się, kiedy ktoś wymyśli taką szlifierkę, która nie będzie się kręcić tak, że wszystko jest otwarte. Czasami ze wszystkich stron. Kręci się to ten talerz z ogromną siłą. Pamiętam, jak kiedyś remontowaliśmy jeszcze zbór, który prowadziłem w Warszawie, przygotowaliśmy nowe pomieszczenia i stałem na drabinie z tą szlifierką i musiałem coś tam podcinać u góry. I na chwilę się zagapiłem i gdyby nie łaska Boża, to palce w dłoni miałbym mocno pochratane. Tak jest z narzędziami. Język jest również takim narzędziem. Zwykły nóż to jest narzędzie. W ręku kochającej matki ten nóż oznacza, że dzieci będą miały jedzenie, tak? Że będą pięknie pokrojone kanapki, posmarowane masłem, z szyneczką, serem żółtym, serkiem, to co dzieci lubią, pomidorek będzie pokrojony. W ręku matki, żony, babci, często też taty, dziadka, męża, ten nóż oznacza, że będzie posiłek. Ale czym ten nóż będzie w ręku seryjnego mordercy? Ten sam nóż, to samo narzędzie. Siekiera? Właściwie z jedną siekierą zdrowy chłop może zbudować dom, meble w tym domu, może narąbać drzewa i będzie jego rodzinie ciepło i będzie miała dach nad głową. Ale tą siekierą można też rozrąbać komuś głowę. To samo narzędzie. Nasze ręce, nie wiem, czy kiedyś myśleliście o rękach jako o narzędziach, jakie Bóg nam dał. Po co nam są ręce? Do pracy, to są narzędzia. I tymi rękami możemy kogoś objąć, przytulić, ale tymi samymi rękami Kain zabił Abla. Ręce są darem od Boga, to są nasze podstawowe narzędzia. Wiele rzeczy robimy tylko naszymi rękami i one mogą posłużyć ku dobru, mogą posłużyć ku złu. I takim narzędziem jest też język. To jest narzędzie. Można by tych narzędzi wiele wymieniać. Ostatnio jednym z najbardziej popularnych na świecie narzędzi jest internet. Internet sam w sobie to jest narzędzie. To nie jest ani anioł, ani diabeł. To jest narzędzie. Można posłużyć się tym ku złu i można posłużyć się tym ku dobru. To jest tylko narzędzie. Od tego, co zrobię z internetem, gdzie będę klikał, zależy to, czy to narzędzie posłuży ku mojemu dobru i zbudowaniu, czy zrujnuje moje życie. Jednak narzędzie może też się wymknąć spod kontroli. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakiś taki katastroficzny film o komputerach albo robotach, które przestały słuchać ludzi i zaczęły same sobą kierować. Przestaje słuchać. I język jest właśnie takim narzędziem, które wymknęło się nam spod kontroli. I o tym Biblia bardzo wyraźnie uczy. Że Bóg dał nam tak niezwykłe narzędzie jak język. I to narzędzie wyróżnia nas spośród innych stworzeń. Dzięki językowi możemy komunikować się między sobą na wielu różnych poziomach. Możemy się rozwijać. Język taki, jaki mamy, jest zupełnie nieobecny poza rodem ludzkim. Niezwykłe, cudowne narzędzie, ale tak jak ze wszystkimi innymi narzędziami, może posłużyć ku dobru, może posłużyć ku złu. Jednak stało się jeszcze coś gorszego z powodu upadku człowieka. To narzędzie zupełnie wymknęło się spod kontroli. I o tym bardzo wyraźnie pisze Jakub w swoim liście. To jest klasyczny tekst o języku. I myślę, że trudno byłoby przez cały weekend mówić o języku, nie wspominając o tym tekście. Zatem już na samym początku ten tekst. List Jakuba, rozdział 3. Przeczytamy tych 12 niesamowitych wersetów. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka. Tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki? A winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Język to narzędzie, które wymknęło się spod kontroli. I wrócimy teraz do wersetu 6. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Biblia Warszawska mówi, rozpala bieg życia. Ale chciałbym zwrócić wam uwagę na ten zwrot świat nieprawości. Język jest nazwany tutaj światem nieprawości. W Grece jest użyte słowo kosmos. Jest, można by powiedzieć, że język jest państwem w państwie. Stworzył swój własny świat. I to jest świat nieprawości. Świat bezprawia. To państwo w państwie jest pełne anarchii. Nie obowiązują w nim żadne prawa. Jest pełno sprzeczności. Zadaje się ciosy. Brutalnie się fauluje i nikt nie odgwizduje fauli. Oto świat stworzony przez język. Nasz język. Ten język jest nazwany w Biblii właśnie takim światem. I czytamy również, że ten język jest czymś napędzany. I w tym tłumaczeniu, którym się posługuję, jest mowa o tym, że on jest rozpalony zepsuciem miejsca kary. W Grece jest użyte słowo gehenna. I to słowo gehenna odnosi się do doliny Hinnoma. Stąd ono się wywodzi. To była dolina na zewnątrz Jerozolimy, głęboki wąwóz, który służył za miejskie szambo i wysypisko śmieci. Ale wcześniej jeszcze, przed niewolą babilońską, składano tam w ofierze dzieci, bogom ognia. Achaz i Manasses, bezbożni królowie Judy, złożyli tak w ofierze swoich synów. Było tam specjalne palenisko i dzieci były palone tym bogom, tym fałszywym bogom w ofierze. Jakub, który pisał te słowa, był Żydem. Jako Żyd nie mógł użyć mocniejszych słów na określenie tego, jak niebezpieczny i odrażający dla Boga może być nasz język. To są bardzo mocne stwierdzenia. Niczego tu nie koloryzuje. Bóg patrzy na ten świat nieprawości, jakim jest nasz język, język ludzi na tej ziemi i mówi, to jest tak, jak wtedy, gdy składali dzieci w ofierze w tej dolinie. Dlaczego? Bo ten język zabija. Bardzo często zabija. Emocjonalnie, mentalnie, psychicznie zabija. Zabija relacje, zabija małżeństwa, zabija rodziny, zabija nasze dzieci, zabija naszych rodziców, zabija naszych przyjaciół, zabija nasze kościoły, zabija naszą nadzieję. I czytamy również wcześniej, od 2 do 4 wersetu, że nasz język jest jak wędzidło dla konia i ster dla statku. Ster w statku jest po to, żeby kierować tym statkiem. Wędzidło wkłada się koniowi do pyska, żeby nim kierować. I język ma ten potencjał, ma tą moc, by kierować całym naszym życiem. My często tak małą uwagę przykładamy do tego, co mówimy, jak mówimy, do kogo mówimy, kiedy mówimy i dlaczego mówimy. I nie wiemy nawet, że to, co mówimy, kieruje całym naszym życiem. Wpływa na nasze relacje, na nasze małżeństwo, nasze rodziny, na nasz kościół, na naszą społeczność lokalną, na naszą przyszłość, a niekiedy i na naszą wieczność. I język jest właśnie taką szarą eminencją. Czyli kimś, kto nie zajmuje żadnego oficjalnego stanowiska, ale tak naprawdę kieruje wszystkim z tylnego siedzenia. Oficjalnie nie ma go w spisie urzędników, w spisie decydentów, ale jest za nimi i wszystkim steruje z ukrycia. I dokładnie tak Biblia przedstawia nasz język. Nam się wydaje, że to jest tylko język, że to są tylko słowa, a Bóg mówi w swoim słowie, ten język kieruje całym twoim życiem i ty nawet tego nie wiesz. Ten język jest grupą trzymającą władzę w naszym życiu. I ten język jest też śmiertelnie niebezpieczny. W wersecie 5, 7 i 8 czytamy o tym, że on jest jak mały ogień, który może strawić cały las. W jednym z komentarzy do tego tekstu trzech komentatorów, Jemiseta, Fosseta i Browna, przeczytałem takie stwierdzenie, które bardzo mnie poruszyło. Odnośnie tego, jak posługujemy się językiem. Człowiek trawi innych ogniem. Sam jednak również ginie w płomieniach, które rozniecił. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Człowiek trawi innych ogniem. Sam jednak również ginie w płomieniach, które rozniecił. To jest ten obraz. To jest ten obraz podpalacza, który podpala budynek, podpala las. Ale nie przewidział, jak szybko ogień się rozprzestrzeni. Nie przewidział, że sam sobie uniemożliwi drogę ucieczki i że sam zginie w pożarze, który wzniecił. I tak właśnie działa nasz język. Biblia mówi, że ten język jest pełen śmiercionośnego jadu. Jad zabija. I on jest tego pełen. Cóż za dobra nowina o naszym języku. Teraz będę się bał otworzyć usta. Nie chcę nawet patrzeć na niego. Przywykliśmy do tych określeń, bo je czytamy. O tak, to jest w Biblii. Ale właśnie to jest w Biblii, to jest Boże Słowo. Nasz język jest pełen jadu. Cóż za przesłanie na rocznicę. To jest taki tylko wstrząs na początek. Będzie lepiej, obiecuję. Ale jednego nie możecie zarzucić, że tego nie ma w Słowie Bożym, prawda? To nie ja wymyśliłem. To Pan Bóg tak opisuje nasz język. I on jest jeszcze źródłem zła. Jest napisane, że on jest krnąbrnym złem. Nieokiełznanym, nieujarzmionym, zbuntowanym przeciwko Bogu. Nie chce się Bogu podporządkować. Nie chce podporządkować się Bożym drogom. Jakżeż wielkie wyzwanie przed nami stoi. I od 2000 lat niewiele się zmieniło. Popatrzcie, co Jakub pisze w wersecie 9 i 10. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czasami toczymy spory teologiczne na temat tego, co Biblia mówi. Tak? Ale myślę, że tutaj chyba nie ma co toczyć sporów. Tak? To jest tak jasno napisane, że już bardziej się nie da. Drodzy bracia, tak nie powinno być. Tymi samymi ustami błogosławimy i przeklinamy. Bóg dał nam to narzędzie, jakim jest język, abyśmy błogosławili. Błogosławili nim Boga i błogosławili siebie nawzajem. I widzimy tutaj, że mamy całkowitą sprzeczność w naszym języku. Sprzeczność jednoznacznie występującą wbrew zamysłowi Stwórcy. Bo z jednej strony sławimy Pana i Ojca, a z drugiej strony przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. To jest sprzeczność, tego się nie da pogodzić. Bogu się to w głowie nie mieści. Błogosławieństwo i przekleństwo, sprzeczność. Żeby nam to przybliżyć, Jakub używa czterech obrazów z przyrody. I zadaje nam pytanie, słuchajcie, czy widzieliście kiedyś, żeby z tego samego źródła wypływała woda słodka i gorzka? Czy Bóg tak stworzył świat, że jak bije źródło, to równocześnie bije woda słodka i gorzka? Czy Bóg stworzył tak świat, że figowiec rodzi oliwki? Czy raczej tak, że figowiec rodzi figi? Czy winorośl rodzi figi? Nie, winorośl rodzi winogrona. I słone źródło, czy też gorzkie źródło, zależy od tłumaczenia, nie wydaje słodkiej wody. W oryginale jest słona woda. Można tu zobaczyć odniesienie do morza. Morze ma słoną wodę. Jedziesz nad morze, nad ocean, kosztujesz wody, ona jest słona. Jednym słowem, Bóg stworzył świat bez wewnętrznych sprzeczności. I wszędzie w przyrodzie to widać. Jest pewien porządek, jest pewna harmonia, jest celowość. I w ten sposób też stworzył nas i dał nam język jako narzędzie, by błogosławić. A my tak często używamy tego narzędzia, tego niesamowitego daru od Boga, który wyróżnia nas spośród stworzenia, który sprawia, że jesteśmy koroną stworzenia. Dzięki któremu możemy wielbić Boga, dzięki któremu możemy tyle cudownych rzeczy sobie nawzajem powiedzieć i przekazać. Używamy tego narzędzia, żeby przeklinać, złorzeczyć, niszczyć, rujnować, odrzucać. I to przekleństwo, o którym tu Jakub pisze, może przejawiać się pod wieloma różnymi postaciami. W książce mojej żony jest to bardzo ciekawie opisane, ja tylko nadmienię o 8 rodzajach języka, które mogą stać się w naszych ustach przekleństwem dla innych ludzi i też dla nas samych. Pamiętacie, co powiedzieli ci komentatorzy, że rozniecam pożar, w którym sam ginę. Rozniecam ogień, którym sam się parzę. I to jest język gniewu, język niezadowolenia, język oceniania, osądzania, język wyśmiewania, język hejtu, język milczenia, które może często bardziej boleć i ranić niż słowa, które wypowiadamy. Język głupca. Oj, Biblia dużo mówi o języku głupca. I język jak miecz. Najbardziej zwyrodniała forma języka. Więcej o tym w tej książce. Ale poprzez to, że używamy tych różnych rodzajów języka, ściągamy przekleństwo na innych ludzi, na siebie. Przeklinamy ich tak naprawdę. Łożeczymy im, ranimy ich, niszczymy coś w ich życiu. Niszczymy nasze relacje. A Bóg mówi, ja dałem wam język jako narzędzie błogosławieństwa. Ja chcę, byście używali języka dla eulogii w języku greckim. Byście błogosławili siebie nawzajem. Najprostsza definicja błogosławieństwa to jest mówić dobrze. Wypowiadać dobre słowa. Słowa, które budują. Słowa dobre wobec Boga to są słowa chwały i dziękczynienia. Oto po co Bóg dał nam język w odniesieniu do Niego samego. On pragnie, byśmy używali naszego języka, aby Go wielbić, aby Go wywyższać, aby Go chwalić, tak jak tu wielu z was Go używało, gdy śpiewaliśmy pieśni, gdy modliliście się. Oto nasz język, oto dar. Krowy, owce, konie mają dość ograniczone możliwości wyrażania Bogu chwały. Ale my mamy ten niesamowity dar. Mamy język, ten narząd, to narzędzie, aby Boga chwalić, aby Go wywyższać, aby Go uwielbiać, aby Mu dziękować, aby okazywać Mu wdzięczność. Wychwalamy Go za to, kim jest, dziękujemy Mu za to, co uczynił. I Bóg tego oczekuje, i Bóg mówi, po to wam dałem język. Jak myślicie, dlaczego Bóg był tak rozeźlony na Izraelitów na pustyni? Co oni takiego strasznego tam robili? Czytam, że szemrali, że narzekali, że utyskiwali na swój los, że mieli pretensje do Boga o to i o tamto. I Bóg nie był z tego zadowolony, bo nie po to dał im język, nie po to dał nam język. Bóg pragnie, byśmy mu dawali chwałę. I gdy czytamy Księgę Apokalipsy, Księgę Objawienia świętego Jana, to co widzimy w rozdziale 4 i 5, gdy tłumy ze wszystkich ludów, języków, narodów gromadzą się wokół tronu Bożego? Używają swoich języków, by co? By wielbić Boga i baranka. By Go wywyższać. By oddawać Mu hołd. By Mu dziękować. By opiewać Jego dzieło zbawienia, Jego dzieło stworzenia. Tak czy nie? To się tam dzieje. Takie będzie niebo. Chwała Bogu, że w niebie nasze języki będą uwielbione. W końcu to się skończy. Ta gehenna się w końcu skończy z naszym językiem. Ale zwróćcie uwagę, jak Bóg wyraźnie pokazuje, na czym Mu zależy. Po co nam dał ten język? Jak wielki to jest przywilej? Jak wielka to jest odpowiedzialność? Jak wielki potencjał? O, gdybyśmy tak każdy dzień zaczynali i kończyli od wielbienia Boga na głos, składania Mu dziękczynienia. Gdybyśmy w naszych rodzinach każdy dzień zaczynali i kończyli wspólnym uwielbieniem dla Boga. Wspólnym dziękczynieniem. Gdybyśmy codziennie przez wiarę po prostu oddawali Bogu chwałę i cześć, bo On jest niezmienny, On jest zawsze pełen miłości, zawsze pełen łaski, zawsze czysty i sprawiedliwy, zawsze kochający, zawsze po naszej stronie, zawsze wielki i potężny, zawsze dobry. Nie ma znaczenia, w jakich jesteśmy okolicznościach, Bóg zawsze jest Bogiem. Takim samym niezmiennym, więc przez wiarę możemy Go wychwalać i wywyższać. Jego dzieło zbawienia też się nie zmienia w zależności od naszych okoliczności, więc przez wiarę, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co czuję, czego nie czuję, mogę Bogu dziękować i składać Mu dziękczynienie. Mogę Mu dziękować za kolejny dzień, który dostałem od Niego. Za moją żonę, męża, za moje dzieci, za moich rodziców, za braci i siostry w kościele, za pracę, za zdrowie, za słońce, za góry, za wodę, za pokój w kraju, w którym mieszkam. Za nadzieję. Przecież to wszystko jest, to jest rzeczywistość. I Bóg mówi, właśnie po to dałem Ci język, abyś mnie uwielbiał, abyś mnie wywyższał, abyś mi dziękował. Ale dałem Ci go też, abyś błogosławił innych ludzi. Eulogia dla innych ludzi. I to oznacza wzywanie Bożego błogosławieństwa dla drugiego człowieka. Innymi słowy, poprzez to, co mówię i jak mówię, pragnę, by Boża łaska, Boża przychylność i życzliwość objawiły się w życiu tego człowieka. By mógł się na to otworzyć. Pragnę Bożej ingerencji w życie tego człowieka, aby mógł on być bliżej Jezusa. W związku z tym wypowiadam takie słowa i w taki sposób, aby zachęcić tego człowieka, by otworzył się na Boga, na Jego łaskę. Życzę mu dobrze. Jestem mu życzliwy i przychylny. Chcę jak najlepiej dla niego. Eulogia to jest pochwała, wdzięczność, zachęta, zbudowanie, wsparcie, udzielenie dobra i łaski. Modlę się o czyjeś powodzenie. Jest to całkowite przeciwieństwo zazdrości, zawiści, żywienia urazy, chęci zemsty czy osądu. Jakżeż wiele mogę dać innym ludziom moim językiem. Jakżeż wielka moc, moc życia kryje się w moim języku. I to nie jest takie skomplikowane, mam już ten język. To jest tak jak nóż w kuchni, już go masz. I dzisiaj wieczorem, jak jeszcze nie jadłeś kolacji, wrócisz do domu, możesz zrobić kolację dla swojej rodziny i wszyscy się pożywią. To w patologicznych rodzinach rzucają do siebie nożami. Normalne rodziny przygotowują sobie posiłek przy pomocy noży. I potem korzystają wspólnie z tego dobra. I nasz język może być zbudowaniem dla innych, zachętą, motywacją, siłą, pożywieniem, pokarmem, życiem. Będziemy do tego tematu wracać i wracać. I kończąc dzisiaj, chciałbym przeczytać tekst Księgi Izajasza z rozdziału 50, wersetu 4. Księga Izajasza, rozdział 50, werset 4. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych. Co tu czytamy? Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak, jak uczeni. I uczony to nie jest, nie chodzi tu o naukowca, o kogoś, kto jest profesorem. Tu chodzi o kogoś, kto się uczy. O ucznia. Ale zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Wszechmogący Bóg, wszechmocny Pan dał mi język. To jest dar. Czytaliście kiedyś przypowieść o talentach? O minach? Dar. Myśleliście kiedyś o swoim języku jako o darze od Boga? A Biblia wyraźnie mówi, że Bóg rozlicza nas z darów, jakimi nas obdarzył. Czytaliście kiedyś takie słowa Jezusa, że z każdego bezużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu? Jak ja to pierwszy raz przeczytałem, to myślałem, o ludzie kochani, gdzie ja się schowam? To długi będzie ten sąd, dlatego cała wieczność jest potrzebna. Jak będę musiał się wytłumaczyć z każdego słowa, które było bezużyteczne w oczach Bożych, którego nie powinienem był powiedzieć, które nie służyło dziełu Bożemu. Sporo będzie się trzeba tłumaczyć. Mamy ten niesamowity dar. To jest język ucznia Jezusa, to jest dar od Pana. To jest nowy język. To jest skutek narodzenia na nowo i napełnienia Duchem. Nie mówię tu o mówieniu językami. Mówię tu o mówieniu naszym językiem, tym narzędziem, tym narządem, który Bóg nam dał. I to, że jako ludzie odrodzeni w Panu mamy język darowany nam przez Pana, język ucznia Jezusa, bo o tym tu mówimy. Uczony to jest ktoś, kto się uczy. Jest uczony przez kogoś. Poddaje się nauczaniu. To powinno nas wyróżniać z naszego otoczenia. Nasz język, nasz sposób wypowiadania się powinien nas wyróżniać. My, zielonoświątkowcy, lubimy mówić, no my wyróżniamy się od innych tym, że mówimy językami. Okej. A może byśmy zaczęli się wyróżniać od innych jako chrześcijanie tym, że nasz język służy eulogii, że to, co te dźwięki, które są artykułowane, które są zrozumiałe dla innych, te słowa, które inni rozumieją, to nastawienie, z jakim mówimy, które inni wyczuwają, będzie eulogią, będzie błogosławieństwem. Będziemy się wyróżniać tym, że gdy wypowiadamy się w sposób artykułowany, to wielbimy Boga i składamy Mu dziękczynienie. Innym życzymy dobrze, jesteśmy im przychylni. Zachęcamy ich, motywujemy, wspieramy. Podnosimy na duchu, wskazujemy na Jezusa. Zachęcamy, by otwarli się na Jezusa, by byli jeszcze bliżej Niego. Pocieszamy. Dodajemy otuchy, wlewamy nadzieję do serc. Jeśli korygujemy, to zawsze z postawy pokory i w duchu łagodności. Cierpliwie, wyrozumiale i wielkodusznie. Nie wdajemy się w spory, nie wywieramy presji, nie wynosimy się nad innych, ale podchodzimy i mówimy, bracie, siostro, mam tu miskę z wodą. Czy mógłbym obmyć Twoje stopy? Bo chcielibyśmy razem spożyć wieczerzę paschalną. Jeśli chcemy wiedzieć, jak posługiwać się językiem, to patrzmy na Jezusa. Uczmy się od Niego. On jest tak dobrze opisany w Ewangeliach. I On dał nam język swoich uczniów. To jest Jego dar. O tym tu jest mowa. Jest bardzo konkretny cel, dla którego Bóg dał nam ten dar. Abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. To jest proroctwo o Jezusie. A my idziemy w Jego ślady. Ludzie są zmęczeni. Życie nie jest łatwe. Młodzi i starzy są zmęczeni. Ludziom jest ciężko. Przechodzą przez trudne chwile. Każdy z nas przechodzi przez trudne chwile. Kościół to powinno być miejsce, nasze rodziny to powinno być miejsce, w którym wiemy, w jaki sposób drugiemu człowiekowi, który jest zmęczony, któremu jest ciężko, który z czymś się boryka, wypowiedzieć słowo zachęty, motywacji, podniesienia na duchu. Powinniśmy w tym wzrastać, uczyć się tego, szkolić się w tym. Dostaliśmy niezwykłe narzędzie. I aby właściwie posługiwać się językiem, musimy najpierw nauczyć się słuchać. O tym ten tekst mówi tutaj. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał. tak jak uczeni. Jutro na pierwszej sesji będziemy mówić dużo na temat tego, co same słowa mogą zrobić. Sięgniemy do Księgi Hioba, Księgi o słowach. Ale Biblia wyraźnie mówi tutaj, że Pan Jezus dostał język i daje nam język po to, abyśmy zmęczonego mieli zachęcić słowem, ale aby to wszystko zadziałało, Bóg każdego ranka nas budzi, budzi nasze ucho, bym słuchał jak ten, który się uczy. Każdego ranka słucham Boga na nowo. Każdy dzień powinienem zaczynać od tego, że słucham Boga. Boże, co Ty dzisiaj chcesz mi powiedzieć? Otwórz moje uszy. Zanim zacznę z kimkolwiek rozmawiać, zanim otworzę swoje usta, Ty, Panie, mów do mnie. Mów do mnie przez swoje słowo. Mów do mnie przez swojego ducha. Chcę słuchać. To, co wczoraj, to było wczoraj. Dzisiaj mów do mnie. Dzisiaj jest nowy dzień, nowe sytuacje, nowe wyzwania. Mów do mnie dzisiaj. Ale nie tylko słucham Boga. W każdej sytuacji na nowo słucham drugiego człowieka. Najpierw słucham. Staram się zrozumieć. A dopiero potem ewentualnie coś powiem. Nie zakładam, że wiem, bo prawdopodobnie nie wiem. Możemy o kimś powiedzieć, o, dzisiaj wstał lewą nogą. A dlaczego wstał lewą nogą? Może miał zły sen. Obudził się i nie może się jeszcze otrząsnąć z tego snu. I może potrzebuje do mnie jakieś słowo, które Pan chciałby mu przekazać. Ale ja już wiem. W związku z tym to słowo nie przepłynie przeze mnie do tej osoby. Pójdzie jakieś inne słowo. Słowo oceny, osądu, słowo raniące. Już pierwsze zetknięcie z drugą osobą, najbliższą mi rano, może być albo błogosławieństwem, albo przekleństwem. Dlatego tak ważne jest, by słuchać. Uczeń Jezusa to jest ktoś, kto nie przemierza życia z gotowymi odpowiedziami dla każdego napotkanego człowieka. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Uczeń Jezusa to nie jest ktoś, kto przemierza życie z gotowymi odpowiedziami dla każdego napotkanego człowieka. Lecz z otwartymi uszami, wsłuchującymi się w głos Boga, jak również w potrzeby, pragnienia i sytuacje innych osób. Ludzie przechodzą przez tak różne ciężkie doświadczenia. Gdybyśmy sięgnęli do dzieciństwa niektórych osób, do ich młodości, do różnych innych przeżyć, traumatycznych często, które wpłynęły na to, że są tacy, jacy są, to zamiast osądu zrodziłoby się w nas współczucie. W bardzo wielu przypadkach. Lepiej byśmy zrozumieli tych ludzi. Wiedzielibyśmy, że są, jacy są, dlatego że przeszli przez to czy tamto. A Bóg o tym wszystkim wie. I dlatego z takim miłosierdziem i łaską i życzliwością patrzy na ludzi. Dlatego oddał swojego Syna na krzyżu za nas wszystkich. Dlatego każdy z nas zawsze może przyjść do Niego, do Jego tronu łaski i co tam znaleźć? Miłosierdzie, łaskę i pomoc stosowną do potrzeby. Tak myślę o swoim życiu, o każdym dniu mojego życia, o tych już prawie 30 latach takiego bliskiego chodzenia z Panem. Nie mogę przypomnieć sobie jednego dnia, jednej rozmowy z Jezusem, jednego z Nim spotkania, żeby On mnie potępił, żeby On mnie zdołował, żeby On mnie odepchnął, żeby mnie zranił. Nie przypominam sobie nic takiego, gdy rzeczywiście się z Nim spotkałem. On zawsze miał słowo otuchy, słowo mocy, słowo zachęty, słowo przebaczenia, słowo oczyszczenia. Nawet jak przychodziła korekta, to z taką miłością, z taką troską, że się rozklejałem, mówiłem, Boże, Dzięki Ci, że Ty zmieniasz zwrotnicę mojego życia. Bo taki jest Jezus. Taki On jest. I On wzywa nas i mówi, chcę, żebyście byli moimi uczniami. Ja chcę dać wam mój język, odkupiony przeze mnie. Jezus wzywa nas, abyśmy ruszali w każdy dzień, przygotowani, aby błogosławić Boga, ale też, aby błogosławić innych tym, co wypłynie z naszych ust. To powinien być nasz cel, nasza decyzja. Boże, dzisiaj chcę błogosławić moją żonę, chcę błogosławić mojego męża, chcę błogosławić moje dzieci, chcę błogosławić moich rodziców, braci i siostry w Kościele, pastora, starszych, młodych i starych, tych, co się dobrze mają i tych, co się źle mają, tych, których lubię i tych, których nie lubię. Chcę ich błogosławić, bo taka jest Ewangelia, bo takie jest serce Boga, bo takie jest serce Jezusa, bo kiedyś wszyscy będziemy przez wiek, całą wieczność w niebie. I na koniec osobiste pytanie do każdego z nas. Czyż nie chciałbyś sam znajdować się w otoczeniu ludzi, którzy w taki sposób posługują się językiem jako uczniowie Jezusa? Zadaj sobie to pytanie. W jakim środowisku sam tak naprawdę chciałbyś przebywać? Czy w takim, w którym jesteś cały czas pod lupą? Wszyscy oceniają każdy twój krok? Jak coś pójdzie nie tak? Często w ich subiektywnym mniemaniu to od razu cię skorygują, od razu cię skarcą, od razu sprowadzą cię do parteru. Będą się z ciebie podśmiechywać, za plecami omawiać każdy twój ruch, krytykować za wszystko, co nie wyszło ci doskonale. Jak długo wytrzymałbyś w takim środowisku? Jak bardzo byłbyś zachęcony i umotywowany, by żyć, by się rozwijać, by służyć Bogu. Ale gdybyś znalazł się w takim środowisku, w którym wszyscy wokół ciebie są ci życzliwi, są ci przychylni, mają na względzie twoje najwyższe dobro i robią wszystko, co mogą, najlepiej jak potrafią, żebyś rozwinął swój potencjał, żebyś czuł się zachęcony, dowartościowany, umotywowany, żeby ci skrzydła urosły. Pocieszają, jak jesteś zasmucony. Podnoszą na duchu, gdy jesteś przygnębiony. Pomogą, gdy coś ci nie wyjdzie. W miłości, w łagodności, z pokorą skorygują, gdy gdzieś coś zjedziesz na pobocze. Gdy zrobisz coś nie tak. Gdy upadniesz, to podejdą i cię podniosą i oczepią proch z twoich szat i powiedzą, bracie, siostro, nic takiego się nie stało. Wszyscy upadamy. Ale pozwól, że podtrzymamy cię teraz chwilę, żebyś znowu mógł i mogła zacząć iść pewnym krokiem. W jakim środowisku? Odpowiedz sobie dzisiaj wieczorem, jak będziesz się kładł spać. Odpowiedz sobie sam na to pytanie. Które środowisko byś wybrał? Gdzie czułbyś się lepiej? Drodzy przyjaciele, to od nas zależy. To od nas zależy, od naszego języka w bardzo dużym stopniu. To, jakie będzie środowisko, w którym będziemy żyć, w którym będzie zatopione nasze małżeństwo, nasza rodzina, nasz kościół, nasza społeczność lokalna. To od nas zależy. Mamy ten niesamowity dar od Boga, język, ten przywilej, by błogosławić. Używajmy go w tym celu, aby zachęcać, aby budować. To jest niesamowite narzędzie. Warto czynić kolejne kroki na tej drodze. Naprawdę warto. Nikt z nas nie jest doskonały. Ja nie mówię tu z pozycji kogoś, kto posiada wszelką wiedzę i umiejętność w tej materii. Sam się uczę. Każdego dnia się potykam. Ale postanowiłem wzrastać. Postanowiłem coraz bardziej się uczyć, być coraz bardziej wrażliwym na głos Ducha Świętego. Postanowiłem pokazać językowi, kto tu rządzi. Postanowiłem spacyfikować to państwo w państwie. Postanowiłem mu pokazać, że jest tylko narzędziem, którego ja użyję na chwałę Boga i dla dobra innych ludzi. Bo tak Bóg chce, bo po to mi dał to narzędzie. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Tyle na dzisiejszy wieczór. Dalszy ciąg jutro.